Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Chociaż nas mało, ale wierzę, że Pan Jezus jest na tym miejscu, że Duch Święty przybywa w naszych sercach i On nas rozgrzewa. Ja coraz częściej mam tak, że wychodząc na to miejsce, nie wiem, co powiedzieć, a później, gdy już jestem na tym miejscu, jakoś samo to wychodzi. Po prostu nie przygotowuję się, nie staram się przygotować, nie staram się czegoś ułożyć, czegoś zaplanować. Po prostu to samo tak wypływa i wydaje mi się, że tak ma być często, że tak Duch Święty ma kierować nami, tak ma mówić do zboru. Chciałbym przeczytać słowo zapisane w Księdze Psalmów, Psalm 37. Psalm 37, od 22 wiersza do końca. Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których On przeklina, będą wytępieni. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się i nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Codziennie lituje się i pożycza, a potomstwo jego jest błogosławione. Stroń od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie, bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swych wiernych. Na wieki ich strzeże, potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi prawo. Nauka Boga jest w jego sercu, w sercu jego. Kroki jego nie chwieją się. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. Pan nie zawstydzi go, Pan nie zostawi go w ręku jego. I nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi Jego, a On Cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Ujrzysz zagładę bezbożnych. Widziałem okrutnego bezbożnika, rozpierającego się jak cedr Libanu, ale przeminął i nie ma go. Szukałem go, ale nie można było go znaleźć. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Natomiast przestępcy zginą pospołu. Potomstwo bezbożnych będzie wytępione. Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana. On jest ich obroną w czasie niedoli. Pan wspomaga ich i ratuje. Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, bo w nim szukali schronienia. Pan codziennie lituje się i pożycza, a potomstwo jego jest błogosławione. Tak myślałem sobie ostatnio, że nasze życie nie jest takie doskonałe, że bez przerwy najczęściej jest tak, że kładziemy się u schyłku dnia i możemy znaleźć rzeczy, które się nam nie podobają, które Panu Bogu nie podobają się w tym dniu, który przeżyliśmy. Wiele rzeczy po prostu było niemiłych Bogu. I tak jak ja wiele razy w takiej beznadziei kładłem się i myślałem, Panie Boże, dlaczego dzień nie może być doskonały? Dlaczego zawsze jest coś i zawsze coś i zawsze coś? Ale Pan nie zostawia nas. Pan chce, abyśmy podnosili się. Tak jak tu jest napisane. Choćby się potknął, nie przewróci się. W tysiąclatce jest napisane troszeczkę inaczej. Choćby upadł, nie będzie długo leżał. Najpierw tam to przeczytałem i tak mi to tak zapadło w sercu. Takie mi się bliskie stało, bo co to znaczy potknąć się, co to znaczy przewrócić? Potknąć się to tak nie do końca się przewrócić może. Ale upaść to już tak upaść konkretnie, leżeć. Ale tam jest napisane i nie będzie długo leżał, bo Pan go podniesie. Bo ręka Pana go powstrzyma, podtrzyma. Pan Bóg codziennie okazuje nam łaskę. I chociaż wiele razy upadamy i nie jesteśmy doskonali, zasmucamy tego i wiemy o tym, że zasmucamy Pana, jednak Pan nas nie przekreśla. Codziennie na nowo okazuje nam swoją łaskę. Tak, tu jest napisane w 26. Codziennie lituje się i pożycza. Czy widziano gdzieś kiedyś żebrzącego o chleb? Potomków jego żebrzących o chleb? Dziękuję Panu za jego łaskę. I nie jest to jakimś wytłumaczeniem, abyśmy dalej byli może jacyś chwiejni, ale przeciwnie, abyśmy z dnia na dzień dokładali jeszcze więcej starań, aby nasze życie było doskonalsze. Abyśmy byli coraz bardziej doskonalsi, coraz bardziej czyści, podobający się Panu Jezusowi Chrystusowi. Wierzę, że marzymy, aby być tak jak Pan Jezus Chrystus. Ja, gdy tak właśnie leżę często u schyłku dnia i myślę sobie, jak wiele razy zawodziłem, to przychodzą mi marzenia, żeby jednak być, że pomimo tego, jaki byłem, przychodzą mi takie myśli, aby takie pragnienia, aby jednak być tak jak Pan Jezus Chrystus. Aby być coraz bliżej, coraz bardziej się do Niego przybliżać. To jest takim marzeniem, to jest takim pragnieniem. I to jest w tym na pewno bardzo dobre, że nie upadamy i mówimy koniec, już nie damy rady, to nie dla nas droga. Ale nie leżymy długo. Może upadamy, ale Pan sprawia, że nie będziemy leżeć długo. Że to pragnienie będzie w nas żyło, że Pan nam da takie pragnienie, aby powstać jak najszybciej, nie leżeć, ale iść dalej za Panem Jezusem Chrystusem i dążyć do Jego wymiaru, do Jego doskonałości. Niech nam w tym Pan Jezus Chrystus dopomoże. Amen.
Chwała niech będzie Panu Bogu. Można rozpocząć nabożeństwo, usługę wyrazami, słowami, które wyrażają radość i wdzięczność z tego, że możemy tu być. I dobrze jest tak zacząć i dziękować Bogu za to miejsce, w którym się możemy zgromadzać, za wszystkich tu obecnych. Tak kiedy Krzysiu mówił, że nas jest mało, pomyślałem tak, z tego miejsca w tej chwili to ja widzę, czy nas jest dużo, czy mało, aczkolwiek określić bym się bał, jaka ilość jest mało, jaka ilość jest dużo, ale z mojego krzesła ja nie widzę, ilu nas jest, ale widzę krzyż. I wiem, że nie tylko my tu jesteśmy, ale Duch Święty. W przeciwnym wypadku nasze zgromadzenia nie miałyby żadnego sensu. A Duch Boży będzie obecny pośród nas, niezależnie od tego, ilu nas będzie. Czy będzie nas 20 osób, czy 10, czy 5, czy 3, bo Bóg jest wierny swoim obietnicom, gdzie 2 lub 3, tam jestem pośród was obecny. I śpiewaliśmy w tej pieśni 250 w refrenie: mą wolą zawładnął już Bóg. Oby to była prawda w naszym życiu. Aby nasza wola była Bożą wolą. Bo Bożą wolą jest, żebyśmy się zgromadzali. Bożą wolą jest, żebyśmy się modlili. Nie jest Bożą wolą, żebyśmy sobie brali urlop duchowy. Na Bożą wolę módlcie się bez ustanku. Na Bożą wolę nie opuszczajcie zgromadzeń. Człowiek może powiedzieć tylko tak i amen. Ale to powiedzenie tak i amen w tej sprawie, jak i w każdej Człowiek przekręcił. Człowiek wierzący, duchowy nie mówi tak, tylko mówi no tak. Nie mówi taki amen, ale mówi no tak, amen, ale i ma swoje argumenty. Ma jeszcze swoją wolę. I to jest powód, który sprawia, że jesteśmy chorzy, martwi duchowo. Chociaż niby nasze serce duchowe bije, ale ono obrosło w tłuszcz. Tak jak serce człowieka może obrosnąć w tłuszcz i mimo, że bije i człowiek żyje, to już jest niewydolny, tak i nasze serce duchowe może obrosnąć w tłuszcz. Z tego tylko powodu, że mamy jeszcze własną wolę, że mamy jeszcze własne sposoby podejścia do Bożej woli. Na zasadzie, no tak Boże, amen, bo jestem wierzący, ty masz rację, ale i mamy 100 tysięcy argumentów. Bóg z nami nie dyskutuje. Kiedy my mamy własne argumenty, to nie jest kłótnia tak jak między ludźmi na argumenty. Bóg ma swoje argumenty, tylko swoje, i nie usłyszysz ich, jeśli będziesz mówić swoje argumenty. W jakiejkolwiek sprawie duchowej w swoim życiu, jeśli będziemy mówić Bogu, mówić między sobą o swoich argumentach, nie usłyszymy Bożego argumentu. Jedyny sposób, aby usłyszeć Boży argument, jest zamknąć usta, nie odzywać się. A wtedy usłyszymy ten głos Boży, kiedy Bóg mówi, czego pragnie. Chciałbym dziś przeczytać Słowo Boże i troszeczkę na ten temat powiedzieć. Tak przeczytałem je w poniedziałek. To takim słowem miałem od Boga na tydzień do rozważań. Rozważałem to słowo, które chyba nie przypominam sobie, żebym ja rozważał albo żebym gdzieś czytał, słyszał, ale że to jest nie ode mnie, więc zacznę. Rozdział 22 Księgi Izajasza. To ulubiona, znana księga, ale ten rozdział, ten fragment jakby tak w moim życiu duchowym od poznania Boga umknął mi. Może musiałem do tego dorosnąć, duchowo dojrzeć, żeby to mnie przemówiło. Ja je na pewno czytałem wiele razy, ale nigdy się nie zatrzymałem nad nim, nigdy mnie nie dotknęło, nie ruszyło. A kiedy otworzyłem w poniedziałek i czytałem, to jest tak wyraźnie. Tak mówi Wszechmocny, Pan Zastępów. Co tu masz i kogo tu masz? To wiersz 15 i 16. Tak mówi Wszechmocny, Pan Zastępów. To Bóg nasz pyta się nas. Nas się pyta. To niekoniecznie zarządcy szebny, ale nas się pyta. Co tu masz i kogo tu masz? To bardzo głębokie pytanie. Nam się wydaje, że często mówimy sobie lub innym, że Bóg nas postawił w jakimś miejscu. I to jest prawda, bo gdziekolwiek jesteśmy, to Bóg nas stawia. Ale błędem jest, kiedy przyjmujemy to za pewnik i pozbawiamy już Boga dalej prawa o decydowania o naszym życiu. Kiedy doszliśmy do wniosku, że Bóg nas tu postawił i nam tu pobłogosławił, więc to już jest na wieczność, na zawsze, na wszystkie dni naszego życia. A może być tak, że Bóg nam pobłogosławił i postawił nas tu, żebyśmy wykonali dla Niego jakąś pracę, albo z tym bagażem doświadczeń czy majątku nawet, który zdobyliśmy, poszli gdzie indziej służyć innym. W tym pytaniu, co tu masz i kogo tu masz, przebija się pytanie, co jest dla Ciebie ważniejsze ode mnie, pyta Bóg. Co jest dla Ciebie ważniejsze ode mnie, że już nie liczysz się z moją wolą, ale wykułeś tu sobie skalę grób. To znaczy postanowiłeś, że tu będziesz żył do końca i że tu umrzesz. Tak mówi Wszechmocny Pan Zastępów. Idź, udaj się do tego zarządcy, do szebny. przełożonego pałacu, który wykuł sobie wysoko grób i wydrążył w skale dla siebie komnatę i powiedz, co ty tu masz i kogo ty tu masz, że tu sobie grób wykułeś? Oto Pan rzuci cię daleko, jak rzuca siłacz i mocno cię pochwyci. Zwinie cię w kłębek, zwinie mocno, jak piłkę rzucać cię będzie po kraju szerokim. Tam umrzesz, tam także pozostaną twoje wspaniałe wozy, ty hańbo domu twojego Pana. To pycha, kiedy człowiek już uważa, że Bóg mu pobłogosławił i tak już będzie. Bóg daje, Bóg odbiera i nie możemy przestać słuchać Bożego głosu, bo w takiej pysze, kiedy Bóg powie weź i idź gdzieś, po coś, przemawia to, o czym mówiłem wcześniej. Zamiast tak i amen i pójść, taki człowiek powie, no tak, amen, ale Boże, Ty mi tu pobłogosławiłeś, Ty mnie tu postawiłeś, to ja pewnie tu mam być. Niech mą wolą zawładnie Bóg, abyśmy nigdy nie byli pewni tego, co mamy, tego, co nam Bóg daje. Bóg może dać więcej, Bóg może dać mniej, Bóg może coś zmienić. I musimy się pozbyć swoich argumentów, że to jest miejsce, na którym postawił mnie Pan. Na dziś tak, ale nie wykuwajmy sobie grobu, nie zapuszczajmy korzeni, bo Boża wola na następne nasze lata może być inna. Tak mocno dotarło do mnie to pytanie Boże. Co ty tu masz i kogo tu masz? Co takiego sprawiło, co jest ważniejsze, czy coś, czy ktoś jest ważniejszy ode mnie, od tego, co ja ci mogę nakazać jutro? A Bóg może, nawet jeśli się go nie posłuchamy, i tak sprawić, że rzuci nas gdziekolwiek indziej. I wcześniejsze wersety tego 22 rozdziału, od pierwszego wiersza. Co się z tobą dzieje, że wyszedłeś na dachy? Grodzie pełen krzyku, hałaśliwy, miasto wesołe. Twoi polegli nie padli od miecza, ani nie zginęli w walce. Wszyscy twoi wozowie razem pierzchli, bez łuku zostali wzięci w niewolę. Wszyscy twoi, których ujęto, razem zostali wzięci w niewolę, chociaż daleko uciekli. Możemy być wzięci w niewolę, możemy polec nie w walce, nie od miecza, nie od złego, nie od przeciwnika, nie od grzechu, ale od tego tłuszczu, który porasta nasze serce, że stajemy się leniwi, nie podejmujemy walki, że na Boże słowo, na Bożą wolę nie mówimy taki amen, lecz mówimy no tak, amen, ale i czynimy swoją wolę, argumentując to innymi nieraz fragmentami nawet Słowa Bożego. Ale to już jest sztuka interpretacji przez złe serce ludzkie, bo wola Boża jest jasna i prosta, ale my się bronimy przed nią, chcąc pozostać wierzącymi, chcąc pozostać chrześcijanami w oczach innych, w oczach swoich własnych. Janusz się uda przekonać Boga. Ale Bóg mówi, że to Jego wola, to On zadecyduje, gdzie będziemy postawieni, gdzie będziemy rzuceni. A jeśli giniemy duchowo, to często jest tak, że nie padamy od miecza, nie giniemy w walce, bez łuku jesteśmy brani w niewolę. Poddajemy się, bo chcemy, każdej przeciwności duchowej, która dla nas może być sprzyjającą, jakąś przyjemnością czy okazją uczynienia czegoś. Niech Bóg się dotyka naszych serc. Niech sprawi, żeby nasze serca duchowe nie były obrośnięte tłuszczem, jakąś rutyną, jakimiś własnymi mądrościami, że Boże, jest tak dobrze, to Ty dałeś, to wszelkie sygnały, żeby coś zmienić, nie mogą być od Ciebie. mogą być od Boga. To pytanie niech sobie każdy zada. Czy w swoim sercu ma coś lub kogoś, co by sprawiło, że się będzie upierał przy pozostaniu na danym miejscu lub na siłę się będzie upierał, że on gdzieś musi iść. Często jest, ludzkie pragnienia są przeciwne temu, które ma Bóg. Nieraz Bóg by chciał, żeby ktoś został na tym miejscu, bo ma dla niego zadanie. Ma dla niego może kogoś, a może tylko coś. Ale ktoś myśli, że gdzie indziej ma kogoś ważniejszego lub kogoś lub coś cenniejszego i pójdzie tam. Lub odwrotnie. Myśli, że ma tu, a Bóg chce go wysłać. Słuchajmy głosu Bożego poprzez zamknięcie ust swoim argumentom, a usłyszymy głos Boży, kiedy nie będziemy przedstawiać mu swoich argumentów. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Jestem wdzięczny naszemu niebiańskiemu Ojcu, że to Jego łaska sprawiła, że możemy być na tym miejscu, że ta wieczna chwała może też brzmieć z naszych serc i docierać przed Boże oblicze. To naprawdę Boża łaska. Życie chrześcijańskie to jest jedna łaska, można powiedzieć, rozpoczyna się od łaski, przebiega, trwa w łasce i kończy się na łasce. I za to jestem Bogu niezmiernie wdzięczny. Słyszeliśmy już tutaj wiele Słowa Bożego. Słowo Boże rzeczywiście jest żywe. W tym Słowie, które jest głoszone z tego miejsca, jest wielka moc. I ta moc również dzisiaj może działać w naszych sercach, jeśli po prostu potrafimy słuchać, jeśli umiemy słuchać. W Słowie Bożym często możemy spotkać takie zdanie: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. My wszyscy mamy uszy oczywiście i tymi uszami słuchamy, ale tu chodzi o coś więcej, chodzi o uszy serca. W innym miejscu jest napisane też nakłoń swego ucha. Wtedy, kiedy słuchasz, nakłoń swojego ucha. Jak możemy nakłonić ucha? No, chyba nikt z nas nie ma takich zdolności, żeby sobie tam bez udziału głowy po prostu nakłaniać ucha, ale to jest taka też postawa pokory, że musimy się schylić, że musimy nakłonić tego ucha. Ja kiedyś w tamtym roku bodajże byłem świadkiem też w zborze, na pewnym nabożeństwie był taki starszy brat, który miał problemy ze słuchem. Miał już chyba ponad 90 lat. On był, nie wiem, albo pierwszy, albo drugi raz na nabożeństwie. Nie był to jeszcze człowiek wierzący, nawrócony. I ja siedziałem za nim, on siedział przede mną i ja widziałem, co to znaczy. On po prostu pokazał, jak należy nakłaniać ucha. On miał problemy ze słuchem, tak jak mówiłem, i cały czas tak ta jego głowa była zwrócona. To ucho było tak nakłonione w stronę tego, który zwiastuje Słowo Boże. I to rzeczywiście widziałem, że ten brat chciał przyjąć każde słowo. Nie chciał, żeby mu jakieś słowo umknęło. Czy my potrafimy tak, bracia i siostry, nakłaniać ucha i słuchać, co Bóg ma do nas do powiedzenia? Słyszeliśmy już tutaj takie wspaniałe słowo o przyszłości sprawiedliwego, o przyszłości bezbożnego z psalmu 37. Ten psalm jest zatytułowany Niepewny los bezbożnego, bo rzeczywiście los bezbożnego jest niepewny. Co by nie mówić, jest niepewny. A tak jak mówią niektórzy, że niepewność jest najgorsza. Czasami jest tak, że ktoś wyszedł z domu duży czas temu i do dzisiaj nie daje żadnych znaków życia, nie odzywa się i ci, którzy czekają, mówią, że najgorsza jest ta niepewność, bo gdybyśmy wiedzieli, że żyje albo że nie żyje, to wtedy zupełnie inaczej, ale ta niepewność taka to jest najgorsza, to czekanie takie każdego dnia. I rzeczywiście póki czas łaski jeszcze trwa, to każdy ma taką sposobność, każdy ma możliwość, aby pojednać się z Bogiem, aby przyjść do Boga, aby oddać Mu swoje życie. Ale ten czas łaski wkrótce się zakończy. On nie będzie trwał bez końca. Także dzisiaj jest ten najlepszy moment. Dzisiaj jest ten najlepszy czas. I rzeczywiście, tak jak jest tam napisane w tym psalmie, że sprawiedliwy będzie mieszkał bezpiecznie, a bezbożny zostanie wytępiony z ziemi. To jeszcze jest przed nami, ale chociaż niektórzy też i tak zadają takie pytania, czy ten czas wytępiania bezbożnych z ziemi już się rozpoczął, czy jeszcze się nie rozpoczął. Niektórzy mówią, że my już jesteśmy świadkami, że widzimy, że Pan już wytępia bezbożnych. Ja akurat nie przychylam się do tego zdania. Zresztą najlepszą odpowiedź daje nam Słowo Boże. Może otworzymy sobie Ewangelię Łukasza na początek. Ewangelia według świętego Łukasza. Z 13 rozdziału, 5 pierwszych wersetów. Trzynasty rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, od 1 do 5 wersetu. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się mnie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I tutaj właśnie w tym słowie Pan Jezus daje odpowiedź. Ktoś przyszedł do Niego z wiadomością, że stała się tragedia. Nie wiem, co chcieli usłyszeć, może chcieli usłyszeć, że rzeczywiście ci ludzie byli wielkimi grzesznikami i dlatego ich spotkała taka kara. Kiedy my jesteśmy, bracia i siostry, świadkami jakichś takich trudnych, smutnych, dramatycznych wydarzeń, to też nasuwa się nam wiele pytań. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Dlaczego tak się dzieje? Może my tych pytań stawiamy mniej, ale człowiek, który jest daleko od Boga, tych pytań stawia dużo, dużo więcej. Ale też i takie wydarzenia też po prostu uświadamiają nam kruchość i przemijalność życia ludzkiego. Przypominają nam o tym, jaki malutki jest człowiek, a jak wielki jest Bóg. Bo często jest tak, że człowiek zapomina o tym i wydaje mu się, że jest wielki, a Bóg gdzieś tam daleko i malutki. Zresztą, kiedy czytamy o tym, jak Pan Jezus mówił, o tych wszystkich znakach zbliżania się końca świata, to mówił też o różnych kataklizmach, o różnych takich tragicznych wydarzeniach. Często o tym mówił, ale też nie traktował ich w takiej kategorii Bożego sądu. Nie mówił, że to już jest Boży sąd się rozpoczyna. To są po prostu te znaki i my te znaki też widzimy. I jeśli Pan Jezus nie traktował tego w kategoriach sądu Bożego, to dlaczego ja, dlaczego my mielibyśmy na przykład to czynić, tak robić. Ale też i inne takie ważne pytania się nasuwają, jakie wnioski wyciągają ludzie, którzy przeżyli na przykład jakieś dramatyczne wydarzenie, którzy przeżyli jakąś tragedię, którzy albo na przykład byli tylko świadkami jakiejś tragedii. Na pewno wszyscy jeszcze pamiętamy te wydarzenia z ostatnich, powiedzmy tam, 10 lat, kiedy to, można powiedzieć, takie większe, dramatyczne wydarzenie rozpoczęło się 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, kiedy runęły wieże. Sam pamiętam, że kiedy usłyszałem tą informację, to łzy mi pociekły po twarzy. Może pewnie też z tego powodu, że chodziło tam i o Izrael, że Izrael jakby był taką przyczyną tego wszystkiego, co tam później się wydarzyło. I pamiętam, że też łzy mi ciekły po twarzy. Później inne takie wydarzenia, wiele ich było, choćby te tsunami. Też niektórzy mówili, że to kara Boża, że akurat nawet w tym czasie, kiedy to się wydarzyło, że wydarzyło się to święta Narodzenia Pańskiego, gdzie ludzie tam się bawili i tak dalej, nie myśleli o tych rzeczach, że Bóg zesłał karę. Dużo takich opinii, dużo takich głosów było. Rzeczywiście zginęło tam ponad 200 tysięcy ludzi bodajże. Straszna tragedia, straszna katastrofa. Zamach w Madrycie też. Wiele, wiele takich innych wydarzeń było, kiedy człowiek na chwilę zwolnił nawet z tego biegu takiego, bo człowiek to, wiadomo, biegnie, ciągle się gdzieś pieszy. Wtedy w takich sytuacjach, przy takich wydarzeniach na chwilę zwalnia, zaczyna troszeczkę myśleć, zastanawiać się. Niektórzy całkowicie się zatrzymują na jakiś czas, ale później, to jest najbardziej smutne, że wszystko wraca do normy. Ci, którzy zwolnili, później jeszcze przyspieszają jeszcze bardziej, żeby nadrobić ten stracony czas. Ci, którzy zatrzymali się na pewien czas, to oni nawet tak jakby biegną, żeby po prostu dogonić to, co tak jak im się wydaje, uciekło. I człowiek w ten sposób właśnie reaguje. W ten sposób reaguje, że zatrzymuje się na krótko, troszeczkę myśli, zastanawia się, że to życie rzeczywiście jest takie niepewne, że dzisiaj jestem, jutro może mnie nie być. Ale kiedy tak przebrzmiewa to echo, kiedy już tak się to wszystko wycisza, to wtedy wszystko wraca do normy. Wiele tych przykładów można było mówić, ale też i w Biblii jest dużo takich przykładów, które są jakby takim drogowskazem dla nas. Możemy sobie zobaczyć wtedy, co Bóg o tym myśli. Jeśli myślimy o takich przykładach, to przede wszystkim nie sposób pominąć przykładu Joba. Wiemy, że on cierpiał niewinnie. Jeszcze wczoraj czytałem księgę Joba i to było niezawinione cierpienie. Job stał się jakby takim zakładnikiem w ręku szatana. Bóg oczywiście dał na to pozwolenie i szatan twierdził, że Job kocha Boga tylko dlatego, że ma tak dużo. W zamian za to, co ma. Jest zdrowy, ma liczną rodzinę, ma wiele majątności, ma bogactwo, ma trzodę, ma stada. Wszystko ma i dlatego kocha Boga. Ale szatan później rzuca takie jakby wyzwanie i mówi skóra za skórę. Człowiek odda wszystko za to, co posiada. Wszystko odda za swoje życie. I Bóg też oczywiście pozwolił dotknąć Joba. Szatan jeszcze wcześniej powiedział, wyciągnij tylko rękę, dotknij jego ciała, dotknij jego kości, a zobaczysz, że wtedy już nie będzie tak dobrze. Będzie ci wtedy zło rzeczy. I Bóg rzeczywiście pozwolił na to i co się stało? Job traci wszystko. Traci rodzinę, traci majątności, traci dom. Wszystko praktycznie, co miał, stracił. I czy stało się tak, jak mówił szatan, że będzie złorzeczył? Nie. Job dalej ufał Bogu. Oczywiście pojawiało się też wiele pytań, na które Bóg Jobowi odpowiadał, ale nie stracił wiary i ufał do samego końca. Żadne słowo nie wyszło przeciwko Bogu z ust Joba. Jest napisane, że Job był człowiekiem sprawiedliwym i nie zgrzeszył przeciwko Bogu. I wiemy, że w dawnych czasach, a również i w tych czasach, w których my żyjemy, jest takie przekonanie, które mówi, że jeśli jest choroba, jeśli jest jakieś cierpienie, to jest to kara za grzech, że Bóg po prostu w ten sposób kara za grzech. Ale tutaj przykład Joba nam mówi coś innego, że Job to było niezawinione cierpienie, nie zgrzeszył, a jednak Bóg pozwolił mu się aby i tam w tym popiele leżał, aby i te ciężkie choroby, te wrzody, to wszystko. Naprawdę sytuacja była trudna, ale w tym wszystkim Job wytrzymał. I tak jak tutaj czytaliśmy też, że przyszli ludzie z taką wieścią o tragicznych wydarzeniach i pytają Pana Jezusa, dlaczego ta śmierć niektórych dosiągnęła? Dlaczego tak się stało? Czy byli większymi grzesznikami od innych? Inni tylko troszeczkę grzeszyli, a ci, którzy tutaj poginęli w tej tragedii, byli naprawdę takimi wielkimi grzesznikami, ale co Pan Jezus odpowiedział? Odpowiedział to, że pytający, ci, którzy pytają, powinni upamiętać się ze swoich grzechów. I jeśli my jesteśmy, bracia i siostry, też świadkami cierpienia innych, to również powinniśmy przede wszystkim patrzeć na swoje życie. Pod wpływem takich różnych wydarzeń, jak zmienia się nasze życie? Czy zmieniło się w ostatnim czasie? Czego się uczymy? Co nam Bóg pokazuje? Bo rzeczywiście przez takie wydarzenia możemy się wiele nauczyć. Bóg nam ma dużo do powiedzenia, dużo do pokazania. Czy takie jakieś złe wiadomości, które docierają do nas prawie każdego dnia, skłaniają nas do takiego opamiętania, do takiej jakiejś refleksji, do zatrzymania się. Czy potrafimy odróżniać te znaki czasów, o których mówił Pan Jezus? W wielu miejscach Bożego Słowa, przy wielu sytuacjach o tym mówił. I czy potrafimy to odróżniać? Czy smucimy się, czy radujemy się z tego powodu? Jedna taka wskazówka jeszcze jest w błogosławieństwie, które Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze. No, może to nie będziemy już tego otwierać, bo to jest znane takie z 5 rozdziału. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy się smucą, tak? Czytając to pobieżnie, ktoś mógłby przeczytać tak pobieżnie i powiedzieć, no tutaj chyba jakiś paradoks troszeczkę jest, no bo jak to można? Może być, że człowiek, który się smuci, jest szczęśliwy, jest błogosławiony. Co Pan Jezus miał tutaj na myśli, mówiąc takie słowa? Czy w ogóle ktoś może być szczęśliwy i błogosławiony w smutku? Oczywiście zależy od przyczyny tego smutku, bo ludzie smucą się z różnych powodów. Ja na przykład mogę się smucić, że jutro muszę iść do pracy. Na przykład ktoś, kto chodzi do szkoły, może się smucić, że jutro nie musi iść do szkoły. I z wiele innych powodów człowiek się smuci. I ważna jest ta przyczyna smutku. Jaka jest ta przyczyna? Bo oczywiście tutaj jest pocieszenie, jest źródło pociechy. Ci, którzy się smucą, będą pocieszeni. I kiedy czytamy o Panu Jezusie, to co widzimy? Że nigdy się nie zasmucił, nigdy się nie smucił. Wprost przeciwnie, smucił się wiele razy i nieraz płakał też. Ale Pan Jezus Chrystus smucił się, można powiedzieć, że z jednego tylko powodu. Z powodu grzechu, który widział na świecie, który widział u ludzi. I z tego powodu bardzo często płakał. I kiedy my widzimy też grzech, jak się rozmnaża teraz, niezależnie od kraju, od narodowości, od wykształcenia, od posiadania, jak widzimy, jak ten grzech się rozmnaża, jak diabeł też próbuje wykorzystywać ten czas, wie, że go ma niewiele, i dokonuje takich zmian smutnych, kiedyś nawet o tym czyta. Ja ostatnio czytałem, że w Anglii, do której tak z wielką taką przyjemnością, ochotą wyjeżdża wielu Polaków, czytałem, że teraz szykuje się tam rewolucja w systemie oświaty i wiele się tam zmieni, ale jedną z takich głównych zmian będzie to, że w szkołach nauczyciele i uczniowie oczywiście nie będą mogli używać słów mama i tata. Ma to być zastąpione słowami rodzice. Pod żadnym pozorem nie będzie można używać słów mama i tata. A to tylko z tego powodu, żeby może, nie wiem, nie obrażać tych, którzy nie mają mamy i taty, tylko mają albo dwie mamy, albo dwóch tatusiów. Stąd się to bierze, ale więc widzimy, kto rządzi tutaj w tym świecie. I to tylko taka jedna zmiana i ja myślę, że to pomału będzie przechodziło i do innych państw. Może kiedyś i do nas też przyjdzie w niedługim czasie. Widzimy, jak szatan po prostu działa w tym świecie. Chce odwrócić to, co od wielu lat już było normą i chce to teraz wszystko pozmieniać. I grzech rzeczywiście jest wielkim problemem teraz w tych czasach, w których my żyjemy. I Pan Jezus mówi, że błogosławieni, którzy się smucą z powodu takich cierpień, można powiedzieć, na świecie wywołanych obecnością grzechu, bo za wieloma cierpieniami stoi grzech. I gdyby to powiedzieć innymi słowami, to trzeba powiedzieć, że błogosławiony człowiek, który jest też zasmucony swoim własnym grzechem, przede wszystkim własnym, nie innym, bo ja mogę smucić się z powodu grzechów innych, ale jeśli nie będę smucił się z powodu swoich własnych grzechów, z powodu własnego grzechu, z powodu upadku swojego, to rzeczywiście nie będzie to taki błogosławiony smutek. Każde opamiętanie, każde przyjście do Boga rozpoczyna się, można powiedzieć, od takiego smutku, że człowiek musi się zasmucić, bo jeśli nie dostrzeże swojego grzechu, jeśli się nie zasmuci, to opamiętanie nie będzie szczere, nie będzie takie prawdziwe, ale kiedy człowiek zobaczy ten grzech w całej jego okropności, w całym jego takim dramatyzmie, to wtedy poczuje smutek w swoim sercu i taki smutek doprowadzi do błogosławieństwa. Tak mówi Pan Jezus. Pan Jezus mówi, że naprawdę bardzo szczęśliwy jest człowiek, który odczuwa ból z powodu obecności grzechu na świecie, który odczuwa ból z powodu swojego własnego grzechu i który pokutuje, dlatego że ten smutek zamieni się w radość, że przyjdzie taki dzień, że ten smutek zostanie zamieniony w radość. Ludzie nie mają teraz pokoju Bożego, nawet w jednej z pieśni śpiewamy: pokoju nie zna świat, bo pokój z nim. Pokój jest w Panu Jezusie. Jeśli ktoś nie zna Pana Jezusa, to nie może mieć pokoju i w jego sercu jest niepokój. Świat jeszcze można zrozumieć, ale jeśli u człowieka wierzącego czasami jest tak, że tego pokoju Bożego nie ma albo go brakuje, to wtedy już jest to trudniej zrozumieć. Prawda jest taka, że tyle we mnie Bożego pokoju, ile we mnie Chrystusa. Nic więcej, nic mniej. Jeśli Chrystus jest moim Panem, jeśli mieszka, jeśli wypełnia moje serce, wtedy ten pokój Boży jest i nie muszę się smucić nawet z powodu różnego rodzaju wydarzeń, bo Pan jest moim pokojem. Pan Jezus powiedział, że On jest naszym pokojem. Smutek. Błogosławieni, którzy się smucą. Biblia nam mówi nie tylko o jednym smutku, mówi nam też o kilku, przynajmniej o dwóch smutkach, jeszcze w liście do Koryntian. Liście do Koryntian, w drugim liście, w siódmym rozdziale. Siódmy rozdział, dziesiąty werset. Może dziewiąty i dziesiąty. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, tak że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. A więc widzimy tutaj, apostoł Paweł mówi o dwóch rodzajach smutku. Smutek według Boga i smutek światowy. Ten smutek według Boga to jest dobry smutek. On sprawia taką refleksję, zastanowienie, opamiętanie i ten smutek prowadzi do zbawienia. I taki rodzaj smutku też widzimy wiele razy w Słowie Bożym. Widzimy tam na przykładzie syna marnotrawnego, który powrócił do domu po latach tułaczki, po latach poniewierki. Ja myślę, że kiedy on odchodził z tego domu, to odchodził z radością, z takim przekonaniem, że dobrze czyni, że teraz już nikt mu nie będzie rozkazywał, nikt mu nie będzie mówił, co ma robić, nie będzie ojciec czy matka, nie będą mu tam narzucać swoich jakichś decyzji, swojego prowadzenia, starszy syn z tej rodziny, a więc starszy brat tego syna marnotrawnego też mu nie będzie mówił, też go nie będzie wykorzystywał. Na pewno odchodził z taką radością, ale w pewnym momencie też zastanowił się nad swoim życiem, zasmucił się i był to smutek, który doprowadził do tego, że wrócił do domu i w tym domu został pocieszony. Ale też inny rodzaj smutku możemy zobaczyć u bogatego młodzieńca, który przyszedł do Pana Jezusa i zapytał, co mam czynić, abym był zbawiony. Kiedy usłyszał, że musi sprzedać wszystko, co ma, pójść za Chrystusem, naśladować Go, to jest napisane, że odszedł zasmucony. Odszedł zasmucony, dlatego że kochał bardziej swoje bogactwa, majątności niż Chrystusa i nie chciał tego wszystkiego zostawić. Ale to był taki smutek, który doprowadził do porażki. To był niedobry smutek. Ten smutek, który sprawia śmierć. Jeden sprawia śmierć, drugi prowadzi do życia. I kiedybyśmy spojrzeli nawet na Judasza i na Piotra, wiele ich łączyło. Wiele ich łączyło, bo obydwaj byli apostołami, obydwaj, można powiedzieć, zdradzili Pana Jezusa. Obydwaj się też zasmucili, tylko że zasmucili się innym smutkiem. Judasz się zasmucił i jest napisane, że poszedł i odebrał sobie życie. Piotr się zasmucił też, pokutował, głęboko żałował tego swojego czynu i podniósł się z upadku i Bóg go później wykorzystywał jeszcze w swojej służbie. Bóg mu przebaczył. Widzimy, że jeden smutek prowadzi do zagłady, drugi prowadzi do zbawienia. I to jest naprawdę wspaniałe, że Bóg zostawił nam wybór, że my możemy wybierać kiedy, jakim smutkiem się chcemy smucić. Oby to były dobre wybory w naszych sercach, bracia i siostry. Niech te wszystkie takie dramatyczne wydarzenia, których jesteśmy świadkami, o których dość często słyszymy, a też i te przykłady tutaj biblijne, o których czytaliśmy, aby zastanowiły nas, abyśmy mogli zatrzymać się na chwilę, abyśmy mogli się zastanowić i też nad swoim życiem. Jeśli zobaczymy coś niewłaściwego, coś złego, coś takiego, co Bogu się nie podoba, coś brudnego, to powinniśmy zasmucić się tym Bożym smutkiem. Niechaj każdy z nas, bracia i siostry, zajrzy do swojego serca i zobaczy. I jeśli zasmucimy się tym smutkiem, który jest według Boga, to możemy być pewni, możemy mieć tą nadzieję, o której Pan Jezus mówił, że przyjdzie taki czas, że będziemy pocieszeni. Niech nam Pan w tym błogosławi i niech nas wprowadzi w swojej łasce, w swoim słowie, w swojej mądrości. Amen.
Chwała Panu, Bóg niech będzie. To ten wspaniały czas, że Bóg nam dzisiaj tak zgotował. Tak w modlitwach słyszałem, że duże wdzięczności dla Boga. I to jest dobre, kiedy człowiek dziękuję Bogu i ma za co dziękować i dziękuję Mu. A przede wszystkim za to, że daje nam czas spokojny, że możemy się zgromadzać tu bez żadnych trudności, bez żadnych przeszkód. I to jest naprawdę, to jest coś, co powinniśmy naprawdę Bogu bardzo za to dziękować. Bo jak teraz czytam książkę taką, torturowani za wiarę w Chrystusa, to było, działo się na w latach 40., 50. i początek 60., kiedy to komunizm wkraczał do Rumunii. To ludzie wierzący musieli spotykać się po kryjomu. Tak było tak zwany podziemny kościół. Oni się spotykali w lasach, spotykali się w jaskiniach, na strychach. Po prostu takie było prześladowanie. Ale my mamy taki naprawdę, za co Bogu dziękować, za ten spokojny czas, który mamy jeszcze. Że możemy się tu zgromadzać bez żadnych przeszkód. I powiedzmy, nasze serce powinno na to naprawdę być za to wdzięczne. To było taka jedna, takie zdarzenie tam, kiedy człowiek wierzący był aresztowany, był torturowany w więzieniu przez komunistów. Kiedy był torturowany, dlatego że miał wydać swoich rodzinę duchową, kto się tam zgromadza, ilu się zgromadza, kto jakieś stanowisko ma, to bardzo go torturowali, bili, katowali go, ale nie powiedział. I dopiero na taki pomysł naleźli, że przyprowadzą jego syna do tego więzienia, na jego oczach będą go bić. I bardzo go bili, tego syna, on już nie mógł wytrzymać. I mówi do syna swojego, dłużej nie wytrzymam, zrobię to, co ode mnie oczekują. A ten syn mówił, to był 10-latek, mówi, tato, nie rób tego, mówi. Nie chcę być synem zdrajcy. Ale wiesz, jeżeli tego nie zrobisz, to spotkamy się w niebie. I tak był rozcieczony ten, który bił to dziecko, że tak wpadł jak w furię, że tak bił, katował, aż to dziecko zmarło. Na śmierć zabił. I tak, kiedy patrzę na swoje życie, kiedy czyta się takie książki o ludziach wierzących, którzy byli torturowani, byli bici, byli wsadzani do więzień i kiedy miłowali swoich nieprzyjaciół, tych, którzy ich bili, katowali, torturowali, w ich sercach pojawia się naprawdę taka miłość i przebaczenie. Tego się uczyli właśnie pod taką presją w więzieniach, kiedy byli bici, torturowani. Tutaj w sercach takie pojawiało się taka, jak Jezus Chrystus. Kiedy był na krzyżu, to my, żeby przebaczył im, bo nie wiedzą, co czynią. I tak właśnie ich serca takie się zradzało, że też przebaczali, nie mieli urazu, nic do nich, bo tego, przez taki sposób mogli przeżywać tą bliskość Jezusa Chrystusa, mogli przeżywać obecność Ducha Świętego, który im dopomagał to wszystko znosić. Naprawdę powinniśmy być wdzięczni Bogu za ten czas, że mamy spokojny czas, że możemy tu się zgromadzać. Może przyjść taki czas, że trzeba będzie gdzieś po kryjomu, ale nie wiemy tego. Ale póki mamy taki czas, to powinniśmy Bogu być wdzięczni za to. Jak tej pieśni śpiewaliśmy, piękność Ty, wdzięczność Ty, górny kraju mój. Ku Tobie rwie się serce me i tęsknych myśli rój. Nie ziemia jest ojczyzną mą, choć kwiecień wabi maj. Tam w górze, tam gdzie gwiazdy lśnią, jest mój czysty kraj. Takie te słowa w moim sercu, ja tak chciałbym, żeby w moim sercu były te słowa tak mocno, że nie ojczyzną jest ten świat, ta ziemia, a żeby w moim sercu było takie głębokie, takie nastawienie, może nie nastawienie, a takie mocno wryte w moim sercu, takie pragnienie tego, że jednak ojczyzna jest w górze. Że jednak muszę dążyć tam, do góry, gdzie jest moja ojczyzna w niebie. I jestem tym pielgrzymem tu, gdzie powinien się oddalać od tej ziemskiej tu ojczyzny, a przybliża się do tej ojczyzny niebiańskiej. Nieraz to jest tak, że trzeba przechodzić jakieś doświadczenia i próby. Nieraz takie, że człowiek bywa zasmucony i nie ma może takich myśli o tej ojczyźnie w górze, ale nieraz takie, że często chce sobie poradzić sam. Widzi jakiś ratunek w kimś innym, w człowieku. I wtedy ta ojczyzna niebiańska się oddala. Bo kiedy człowiek, kiedy przechodzi przez różne doświadczenia, kiedy zasmucany jest, kiedy myśli o tej ojczyźnie w górze, kiedy myśli to, że pomoc jest w Jezusie Chrystusie, to ta ojczyzna niebiańska się coraz bardziej przybliża. I żeby ten czas, który przed nami, żeby w naszych sercach był tak mocno wypełniony tym pokojem Bożym i tym, że jednak faktycznie nasza ojczyzna jest w górze. Nie to, co na ziemi, ale to, co w górze. Tego powinniśmy szukać, do tego powinniśmy dążyć. To, co daje Bóg. Wykonywać Jego wolę, co dzisiaj było dużo mówione. Nie swoją, ale wolę Bożą wykonywać. I wtedy, kiedy człowiek taki tak będzie nastawiony, tak będzie naprawdę tego, taką tęsknotę miał w sercu, żeby naprawdę uchwycić się Jezusa Chrystusa tutaj, w każdej sytuacji naszego życia, to naprawdę ta ojczyzna niebiańska coraz bardziej będzie nam bliższa, coraz bardziej nam będzie znana. Coraz bardziej będziemy ją wyczekiwać i będziemy tęsknić za nią. I też dużo słowa było nam czytanego, ale też, jak też mówione, trzymamy uszy otwarte na słuchanie Słowa Bożego. Czy jesteśmy tu po to, aby się nasycić tym pokarmem duchowym? Bo też Słowo Boże pisze, że każdą duszę zgłodniałą nasycę. Tak Słowo Boże mówi, tak Bóg mówi. Kiedy jesteśmy spragnieni, to wiedzmy, że ten czas tutaj jest po to, że zgromadziliśmy tu po to, aby być nasyconym przez Słowo Boże, być pokrzepionym, być napełnionym Duchem Świętym i iść dalej i dążyć do Ojczyzny w niebie, być tym pielgrzymce, być tym, którzy widzi tą Ojczyznę niebiańską. Też jak już dawno było czytane, mi nie było na tym nabożeństwa, bo akurat pracowałem, że gwałtownicy porywają Królestwo Boże, że gwałtem się wdzierają, to tak pisze 12 wiersz Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. Może nie otwierajcie, tylko przeczytam. Królestwo niebios doznaje gwałtu, jego gwałtownicy je porywają. Tak ostatnio, tak mogę powiedzieć o sobie, że faktycznie gwałtem się dobijałem do tronu łaski, do Jezusa Chrystusa, dlatego, że zacząłem chodzić do dentysty. Ja zanim poszedłem do dentysty, naprawdę tak, można powiedzieć, gwałtem się dobijałem do Jezusa Chrystusa po to, aby pokierował tym lekarzem, stomatologiem, tym dentystą, żeby dał dobre znieczulenie, żeby dał, żeby nim pokierował, żeby to wszystko jakoś dobrze było, żeby tak, no, w sumie, żeby nie bolało mnie. No to po prostu to, a zanim tam poszłem, to przez parę dni naprawdę to miałem tak mocno na sercu, mi to leżało, żeby, no muszę jednak wołać do Boga, żeby Bóg mi dopomógł, żeby Bóg pokierował tym dentystą, że naprawdę wszystko dobrze zrobił, żeby kiedy tam pójdę, kiedy stamtąd wyjdę, to żebym nie miał jakiegoś zniechęcenia do dalszego chodzenia tam. I tak się dobijałem się i dziękuję Bogu, że Bóg wysłuchuje. Że wyszłem po pierwszej wizycie, wyszłem po usunięciu. Powiem usunięciu, inaczej się nazywa, ale tak powiem, bo to nie wiem fachowo, co mogę powiedzieć. Usuwał mi właśnie korzeń, który sam korzeń został tylko. dał zastrzyk, znieczulenie, wyrwał go, nic nie czułem, wyszłem stamtąd. Naprawdę dziękowałem Bogu, że jednak warto się dobijać. Jednak warto się dobijać w każdej sprawie. Bo wiemy, że nasz Ojciec Niebiański, naprawdę On chce nam dopomóc, On chce nas wysłuchać. Nawet i w takich różnych sprawach. Może to błaha sprawa, ale dla mnie to było wielkie, tak powiem, przeżycie, bo to jednak dentysta, a wiemy, no może każdy z nas był już u dentysty, może nie, ale każdy mi się zdaje z nas był i wie, co to znaczy. Dlatego modliłem się tak mocno do Boga, dlatego że byłem tego dentysty, co kiedyś, no nie wiem ile lat, 20 parę lat temu byłem u niego, też w ośrodku zdrowia na Wojska Polskiego, też usuwał mi zęba, też mi dał zastrzyk, ale byłem wtedy człowiekiem niewierzącym, nie dobijałem się. Kiedy mi dał zastrzyk, znieczulenie, czekam, patrzę, może minęło jakieś 40 sekund, przychodzi, dochodzi do mnie już z tymi kleszczami, zaczyna mnie tam rwać. To był taki ból, jakby w ogóle nie było tego zastrzyku, tego znieczulenia. Tak się zapałem tego fotela, aż mi paznokcie pękł, aż mi krew zaczęła lecieć. Tak się mu zaczęło, tak mnie bolało. Taki ból i miałem tutaj właśnie do tego człowieka miałem takie zniechęcenie iść i leczyć, czy usuwać zęby, bo wiedziałem, coś mi tam spotkało mnie, kiedy właśnie mnie usuwał. Ale zacząłem, że nie byłem wtedy wierzącym człowiekiem. Nie wołałem do Boga. Nie gwałtem się nie wdzierałem. Ale teraz całkiem inaczej. Dlatego człowiek zna Boga. Człowiek wszystko powierza Bogu, nawet takie rzeczy, i Bóg wysłuchuje i dopomaga. I dziękuję Bogu za to, że On daje nam takie słowo, że mówi, żebyśmy gwałtem porywali Królestwo Niebios. Żebyśmy nie przestawali się modlić. Żebyśmy naprawdę ufali Bogu, że On może nam dopomóc w każdej sytuacji naszego życia. W każdych próbach, w każdych doświadczeniach. I tego musimy się mocno uchwycić. Że kiedy to na nas przychodzi, doświadczenie, smutek, to naprawdę wiedzmy, że jest ktoś, kto nam dał taką wspaniałą obietnicę, że z nami jest aż do skończenia świata. Nie po to, żeby to tylko sobie tak powiedzieć w słowie, nam dać takie słowo, ale po to, że to jest słowo prawdziwe. Że naprawdę On jest nie tylko po to, że jest, ale jest po to, żeby nam dopomóc. Żeby nam dopomóc przejść różne doświadczenia i próby. Na Nim spolegać, Jemu ufać. Że Bóg nam tym, drodzy bracia i siostry, dopomógł. Tak sobie pomyślałem, ale kiedy jest spokój? Kiedy nic nas nie dotyka? Nic nie mamy smutku? Nie mamy doświadczeń? To co mamy robić? Mamy zapomnieć o Bogu? Wiecie, jak Słowo Boże pisze, chciałem też przeczytać, właśnie kiedy w takich chwilach, co powinniśmy robić. To jest zapisane Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 10. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 10. Od 38 wiersza. A gdy szli, wstąpili do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja postawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Właśnie jak wspomniałem, kiedy nas nic nie dotyka, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy jesteśmy radośni, kiedy nie przechodzimy żadnego doświadczenia, to co wtedy właśnie robimy? No nie ma co się, może o co dobijać się do Boga, bo wszystko jest dobrze, ale co właśnie w takich chwilach? Co w naszym sercu powinno być? I właśnie jak postawa Marii. Usiadła u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Takich chwilach, kiedy nam jest, wszystko nam pasuje, wszystko nam jest dobrze nam jest, to drodzy bracia i siostry, musimy usiąść u stóp Pana naszego Jezusa Chrystusa i słuchać Jego głosu. Słuchać Jego głosu i to uszy duchowe mieć otwarte na to, co On do nas mówi, w taki nawet spokój. On chce do nas mówić. On chce też nas prowadzić. On chce do nas przemawiać, aby czegoś nas nauczyć. Pokazać swoje wskazówki, dawać swoje rady. I musimy mieć tą pokorę, uniżenie, te serce pragnące słuchać głosu Bożego. Bo 42 wiersz mówi: Maria bowiem tą dobrą cząstkę wybrała. Właśnie tą dobrą cząstkę dlatego, że usiadła. Nie była zajęta jakimiś rzeczami innymi, ale zajęta była tym, aby usiąść i słuchać Jezusa Chrystusa, która nie będzie jej odjęta. Kiedy człowiek, tak powiem, siadał w stóp Jezusa Chrystusa, kiedy w sercu ma te pragnienie słuchać głosu Bożego, to nie będzie nam odjęte, to będzie dla nas pożytkiem. To wtedy, kiedy będziemy słuchać Słowa Bożego, kiedy będziemy słuchać głosu Ducha Świętego, to będzie dla nas pożytkiem. To będzie dla nas pożytkiem dla życia duchowego. Dlatego, kiedy człowiek słucha szczerze, on się czegoś uczy. On coś przyswaja do swojego serca, do swojego życia i chce to czynić, co Bóg mówi. A kiedy czyni to, co Bóg mówi, to jest z korzyścią naszej duszy. Wtedy człowiek coraz bardziej staje się podobny do Jezusa Chrystusa. Coraz bardziej przyozdabia się cnotami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, siostro, aby ten czas, który naprawdę nam jest dobrze, kiedy nam nic nie dolega, kiedy nie ma prób doświadczeń, to nie zadowalajmy się tym i nie zapominajmy o Bogu, bo to łatwo można tak zapomnieć. Ale miejmy to serce takie pragnienie usiąść i słuchać Słowa Bożego, słuchać, co Duch Święty do nas mówi, co Duch mówi do nas i to wziąć do swojego serca, i tak żyć. Jak wspomniałem, łatwo jest, może nie łatwo, ale takie większe jest pragnienie wołać do Boga, kiedy coś nam dolega, kiedy coś nam dokucza, kiedy trzeba coś tam załatwić, trzeba coś tam gdzieś iść, pójść, zrobić, kiedy jest coś zasmucony, to wtedy to więcej takie pragnienie wołać do Boga, no bo są takie sytuacje, chwile, że sami nic nie możemy uczynić, nie damy rady i wtedy wołamy. To jest dobre, ale żeby było też nasze serce takie nastawienie, kiedy jest wszystko w porządku i wtedy nie zapominać o Bogu. I wtedy Jemu dziękować, i wtedy Jemu chwałę przynosić i zadowalać się tym, co do nas mówi. Że Bóg nam w tym dobrze czasie dopomógł, kiedy jeszcze ten czas jest przed nami. Co Bóg jeszcze ma dla nas, a wierzę, że ma wiele dla nas jeszcze. To żeby ten czas wykorzystać, usiąść u stóp Jezusa Chrystusa i słuchać Jego. Bo to jest ważne. Kiedy człowiek słucha, to czegoś się uczy. A jak się uczy, to coraz bardziej, to co się nauczy, coraz bardziej to jest, tak powiem, wklejone do serca. To jest coraz bardziej widoczne też na zewnątrz. Nasze życie z Bogiem, nasze chodzenie z Bogiem. Wtedy coraz bardziej jesteśmy tym światłem i solą. Kiedy człowiek słucha, uczy się, to wtedy coraz bardziej nasze życie jest widoczne dla innych. żeby zabrać siostry Bóg nam dopomógł. Nie zapominać o Bogu, naprawdę kiedy jest nam dobrze. Że Bóg nam w tym dopomógł chodzić, zawsze mieć to serce pragnące, być zawsze ubogim w duchu, zawsze nie mieć dość, ale mieć teraz jeszcze więcej nabywać mądrości Bożej, jeszcze więcej nabywać stąd Jezusa Chrystusa, coraz bardziej mu się podobać, i być przygotowany, kiedy on przyjdzie w swój Kościół, żeby ta ojczyzna niebiańska naprawdę nam przyświecała. Że nam przyświecała też, kiedy próby doświadczenia są. Do czego Bóg nas powołał i co nam przygotował w niebie. Bo to też ważne jest, kiedy są próby doświadczenia, to mieć w sercu to, co Bóg nam przygotował w niebie. Że naprawdę warto coś poświęcić, że warto zostawić stare życie, nawet to, co jeszcze może kochamy, to nam jest takie może cenne, żeby to zostawić, bo jest daleko więcej Bóg nam przygotował za to tam w niebie. I wierzę, kiedy będziemy sobie takie pragnienie mieli dojść tam do ojczyzny w niebie, zasiąść na wesele barankowym, naprawdę coraz bardziej będziemy dokładać wszelkich starań, aby tam dojść, aby tam siąść, mieć udział w tej uczcie, bo to naprawdę to jest coś niewyobrażalnego, co człowiek może sobie wyobrazić tutaj, to jeszcze jest inne, jeszcze lepsze jest. I za to warto całe życie sobie poświęcić i tam dojść i to wszystko odziedziczyć, co Bóg przygotował nam w niebie, że Bóg nam w tym do tej braci i siostry dopomógł. Amen.